Dzień dobry, witam serdecznie. Tu Limes Inferior. Kłania się Szymon Augustyniak, nasza audycja o świecie cyfrowym, o przemianach wielkich technologicznych i o tym, jaką rolę również odgrywa Polska, polscy inżynierowie, polska myśl techniczna, polscy innowatorzy. Dzisiaj w audycji gościem jest Paweł Goepner. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Spółka Polski Krzem. I chyba wszystko jasne. Budowa polskiego procesora. Proszę krótko opowiedzieć. Jest 6-7 wspaniałych z piękną historią kariery, którzy w pewnym momencie doznali albo iluminacji, albo coś się wydarzyło i postanowili zbudować polski procesor.
Polski Krzem to inicjatywa 7-osobowego zespołu inżynierów.
Czyli zgadza się, 7 wspaniałych
menadżerów, którzy pracowali w gigantach rynku półprzewodnikowego. Znamy się z współpracy, która wielu z nas połączyła z jednej strony, a z drugiej strony nasze doświadczenia doprowadziły do tego, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy Polska powinna budować własne kompetencje budowy układów scalonych, a również czy jesteśmy w stanie zbudować mikroprocesor, który odpowiadałby potrzebom krajowych i europejskich odbiorców. Oczywiście Polska z jednej strony jest postrzegana jako takie pole wybitnych talentów algorytmicznych.
Z których korzystają inni.
Z których korzystają absolutnie wielkie korporacje, ale również no, jesteśmy postrzegani jako taki software house, takie zaplecze dla innych organizacji. No, ja nie będę już mówił o tym, jaką rolę grają oczywiście polscy algorytmicy, czy ludzie związani z High Performance Technical Computing, czy grupa naszych spadochroniarzy w AI, ale...
W OpenAI, tak.
No, nasi naukowcy, również w tej chwili cyberbezpieczeństwo, cała ta grupa związana z wojskami cyberprzestrzeni i generałem Molendą, to jest na pewno światowy top. Natomiast do tej pory no, nikt nie myślał o tym, że Polska jest w stanie zrobić coś w hardware'ze. I to było niejako motywacją naszą.
Znaczy w zasadzie to jest takie, musimy sobie to jakoś wyjaśnić. Skąd to przekonanie po wielu latach pracy, no niech padnie ta nazwa, no Intel, to już wiem, ale oprócz Intelowców pewnie są tam inne marki obecne na pokładzie. Przecież widać, jaka to jest potęga, jakie to są procesy, jakie to jest odcięcie, czy odjechanie od jakiegokolwiek peletonu tych gigantów. Na czym polega ta szansa? Na czym polega ten moment dziejowy, że można sobie o budowie hardware'u tak w dobie AI, w dobie cyfryzacji nadchodzą komputery kwantowe, żeby można sobie o tym myśleć, rozmawiać, ale też starać się to zbudować, stworzyć.
Ja myślę, że naszym wyróżnikiem jest dopasowanie tak naprawdę produktów do realnych potrzeb odbiorców, a nie realizacja jakichś
wizji szalonych.
Tak, szalonych fantasmagorii, które trudno by było nam zrealizować. Myślimy o tym, że o projekcie jak tylko długofalowej współpracy z naszymi klientami, którzy będą również współtworzyć podstawy, jak i również w pewien sposób definiować produkt w przyszłości. My nie nastawiamy się na topowy produkt dedykowany do data center czy do PC, no trudno walczyć z takimi hegemonami, których nazwy już padły, jak Intel, AMD czy Nvidia. Raczej myślimy o takich niszach, w których, czy takich segmentach, bo trudno nazwać je niszami, w których nie musimy konkurować właśnie z tymi najlepszymi, bo dostęp do procesów technologicznych, nakłady finansowe, te wszystkie rzeczy w pewien sposób to determinują. Ja bym może chciał wrócić jeszcze do tego, co nas w pewien sposób motywowało, prawda, gdy myślimy sobie o tych polskich informatykach, którzy tworzą fantastyczne oprogramowanie, ja może posłużył się i parafrazował słowa z Steve'a Jobsa. Dzisiaj jeszcze możemy, tu mieliśmy wspólnie dyskusję na ten temat, że jeszcze póki go nie ma na listach Epsteina, no to możemy go zacytować. On powiedział, gdy myślimy o zaawansowanym software'ze, warto pomyśleć o tym, żeby budować hardware. No i skoro mamy takich świetnych programistów, czyli mamy ludzi od software'u, może powinniśmy skonsolidować te wszystkie wysiłki, również skorzystać z pewnej dziejowej szansy, która stoi przed Polską, abyśmy zaczęli tworzyć może i software i budować te kompetencje, które wokół nas są.
Bo powiedzmy o tych potrzebach potencjalnych klientów. Jakie to jakie to by były firmy, nie wiem, wojskówka, na stronie polskiego Krzemu jest taki rój dronów, no bo te chipy mogłyby być na przykład umieszczane czy w jakimś dronie matce, czy w ogóle w jakimś dronie. Ale jakie inne?
Mamy kilka zidentyfikowanych segmentów. No jednym z takich największych segmentów to jest przede wszystkim infrastruktura krytyczna, również IoT, ale również...
IoT, czyli internet rzeczy. Coraz więcej takich wszelkiego rodzaju liczników, mierników, czujników, tak jest.
Tak, w tym kierunku idzie nam również w sukurs Unia Europejska. No, te wszystkie dyrektywy, które Unia Europejska w tej chwili tak naprawdę wprowadza jako rekomendacje, staną się niedługo obowiązkiem w producentów mierników, gdzie będziemy musieli na przykład zapewnić szyfrowanie postkwantowe. Mhm. I to jest jeden z elementów, który będzie może wyróżniał nasz produkt, który będzie dostosowany razem z innymi wymaganiami zapewniającymi bezpieczeństwo z jednej strony, ale myślimy też o pewnych dodatkach związanych ze sztuczną inteligencją czy z kompresją wideo. To są te elementy, które mają wyróżniać nasz produkt na tle innych, a jednocześnie być dopasowanych pod konkretne wymagania i oczekiwania naszych klientów. Myślę, że tworząc ten zespół, nie myśleliśmy tylko o tym, żeby stworzyć grupę doświadczonych inżynierów, ale również product managerów, którzy będą wiedzieli, jak ten produkt wprowadzić na rynek, dostosować.
Znaleźć i określić
wymagania.
Tak. I przekonać albo uświadomić, skoro już mówimy o Jobsie, uświadomić klientów, że tego potrzebują. Czyli proszę Państwa, to nie jest wyścig na to, żeby te 2-nanometrowe wafle wyprodukować i tutaj w Polsce w ogóle je produkować, tylko rzeczy, które są jakby wartość użytkowa do ceny będzie odpowiednia, żeby zautomatyzować pewne rzeczy, żeby zbudować pewne sieci takie internetu rzeczy, jeśli na przykład chodzi właśnie o tą infrastrukturę krytyczną, takie rzeczy jak rurociągi, jakieś krzesły.
Dokładnie. Ja myślę, że kluczowe w tym procesie jest posiadanie możliwości audytu i weryfikacji samego projektu. To my będziemy mieli całkowitą kontrolę nad tym, co w tym projekcie jest. No i oczywiście najważniejsze prawa związane z własnością intelektualną i zdolność do utrzymania tego produktu przez lata. To w tym segmencie rynku nie mamy takiej dynamiki związanej poniekąd z prawem Moore'a, który jest fundamentalny w data center.
Gigabajtowy i w ogóle.
Natomiast tutaj ważne jest, żebyśmy stworzyli solidny ekosystem, który pozwoli naszym klientom budować zaufanie do tych rozwiązań. A gdy pomyślimy sobie jeszcze o tym aspekcie suwerenności, tylko takiej realnej suwerenności, ja nie mówię tutaj o budowie fabryki, budowaniu wszystkiego od początku do końca, tylko takiej suwerenności, że mamy kontrolę nad wszystkimi kluczowymi elementami, nie jesteśmy związani z jednym dostawcą, no to wydaje się rzecz kluczowa.
No to trochę spróbujmy zgłębić ten aspekt suwerenności technologicznej, bo on się tak kojarzy szerokiej, powiedzmy, publiczności, mnie też na przykład, od początku do końca proces, łącznie z tym wytwarzaniem gdzieś w zasięgu wzroku, gdzieś może nie na równinie mazowieckiej, ale gdzieś...
Z dużym dostępem do wody.
Ale z dużym dostępem do wody, tak. I kwestia taka, czy polski Krzem ma takie ambicje, żeby takie centrum wytwórcze stawiać? Już pan powiedział, że niekoniecznie, nawet w takim dłuższym horyzoncie. Proszę powiedzieć, dlaczego? Dlaczego z perspektywy właśnie tego przemysłu to nie jest wartość? To nie będzie niosło nie tylko polskiego Krzemu, nie tylko tego ekosystemu, ale całej gospodarki?
Pełna samowystarczalność w produkcji półprzewodników to mit, jednak taka realna, którą jesteśmy w stanie kontrolować, jest jak najbardziej do osiągnięcia, czyli takie uniezależnienie się od jednego dostawcy, prawda, zwiększenie kontroli nad projektem, a także pełne bezpieczeństwo całego projektu oraz możliwość przewidywalnego łańcucha dostaw, to są te elementy, nad którymi możemy mieć kontrolę. Trudno powiedzieć, czy w jakimkolwiek kraju na świecie możemy mówić o pełnej suwerenności w wytwarzaniu półprzewodników, czy powiedzmy sobie w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy Intela i AMD oraz czy na Tajwanie, czy ASML jest, jakbyśmy na to nie popatrzyli, czy główny dostawca technologii litograficznej jest firmą holenderską. Wiele tych kompetencji jest poza określonym krajem. Natomiast kontrola nad tym, co się tak naprawdę tam w tym projekcie może wydarzyć, jest bardzo istotna i to jest prawdziwa suwerenność. Już dzisiaj w jednostkach wojskowych nie mogą wjeżdżać samochody elektryczne z Chin. Tak. Tak naprawdę do końca nie wiemy, co znajduje się w tym chipie.
A nadal mamy, powiedzmy, potencjalnie chipy w dronach, które mogłyby wojsko kupować.
Dokładnie. No to jest jeden z kluczowych problemów, które mamy w tej chwili podczas wojny na Ukrainie. Tamte drony głównie latają na układach, które są produkowane przez Chińczyków. W pewnym momencie Chińczycy, wiadomo, sympatyzujący bardziej z Rosją niż z naszymi
przyjaciółmi z Ukrainy. Kiedy ta sympatia urośnie, mocniej mogą
w pewnym momencie wyłączyć pewne funkcjonalności, które, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Także budowanie całej koncepcji dronów trzeba było zacząć tak naprawdę od początku. To znaczy od tego, czy ten układ, który tym dronem ma sterować, czy rojem dronów, czy konstelacją dronów, jesteśmy w stanie go kontrolować w jakikolwiek sposób.
Kontrolować stałe, znaczy myśląc o sytuacji powiedzmy wojennej, musimy też sobie wyobrazić, tak jak pan powiedział, o tym, czy ten układ będziemy w stanie skalować jego produkcję, czy będziemy mogli zróżnicować źródła dostaw tego zaprojektowanego w Polsce na przykład układu o takich parametrach i tutaj go, nie wiem, tym softwarem, że tak powiem, wypełnić u nas, ale on musi dotrzeć w odpowiedniej ilości z alternatywnych albo z wielu różnych źródeł, prawda?
Dokładnie tak. Te kontrola łańcucha dostaw oraz nieuzależnienie się od jednego dostawcy wydaje nam się w takiej suwerenności rzeczywistej, którą to określamy, oraz oczywiście kontrola nad kluczowymi IP właśnie, szyfrowaniem, czy żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, co jest clue naszego projektu, prawda? Gdy mówimy o architekturze RISC-V, to jest architektura, która jest całkowicie otwarta i do której mamy całkowity dostęp.
A no właśnie, to jeszcze kwestia architektury, to też jest ten aspekt suwerenności. Powiedzmy, że można by było wybrać ten brytyjski, tak, ARM, albo właśnie RISC-V. Czyli takie open source'owe przedsięwzięcie, nazwijmy to przedsięwzięcie. Jak decyzja, jak wyjaśnijmy może słuchaczom naszym, na czym polega wybór i dlaczego warto w te open source'owe w tym wypadku rzeczy pójść?
Wybór architektury procesora jest tak naprawdę pewną wykładnią efektywności wdrożenia go na market, prawda? Wdrożenia go na rynek. Jeżeli pomyślimy sobie o RISC-V, który tak naprawdę jest architekturą całkowicie otwartą i nad którą będziemy mieli całkowitą kontrolę, to mamy tutaj ogromną niezależność ekosystemową i to czyni go bardzo atrakcyjnym dla rozwiązań wszelakich. Zważywszy, że on jest dość mocno wspierany zarówno niestety przez Chiny, ale również tutaj w Europie. No mamy w Europie rozwiązania na RISC-V, które są w data center, no w ETH, Zurichu to zbudowało procesor, który jest procesorem dedykowanym do Data Center European Processors Initiative, grupa, która jest związana z OpenChip w Barcelonie. To są wszystko firmy, które pracują dla tego segmentu Data Center, ale opierają swoją architekturę na RISC-V. My natomiast, ponieważ postrzegamy swoje miejsce bardziej w innych segmentach, myślimy głównie o tych miejscach, gdzie RISC-V zdobyło ogromną popularność. W 2025 roku 62 miliardy rdzeni RISC-V zostało sprzedanych. Oczywiście lwia część to są rozwiązania typu IoT, natomiast to są właśnie te segmenty, które są dla nas interesujące, nad którymi chcemy się pochylić. Z drugiej strony mamy oczywiście ARM, który ma taką usystematyzowaną strukturę płacenia licencji, ale to nie daje takiej elastyczności. Ale oczywiście nie zamykamy się też i na ARM. W momencie, kiedy byśmy mogli dostosować technologię, która bardzo odpowiada naszym klientom, bo to klient taki, nie chciałbym używać to makaronizmów, ale taki lighthouse customer, który jest najważniejszy, czy taki enabling customer, jak to mawiają klienci, którzy w pewien sposób jest współtwórcą w definiowaniu potrzeb, będzie w pewien sposób determinował architekturę, jaką wykorzystamy. Czy będzie to architektura RISC-V, czy ARM, wszystko jedno i tak to skończy się naszą mikroarchitekturą.
Tak, tak, tak. I to rzeczywiście można sobie wyobrazić, że ten klient, który zamówi jakąś serię do jakichś urządzeń, do jakiegoś powiedzmy scenariusza, żeby już w ogóle to tak oderwać i zastosowania, będzie może na przykład ze względów takich prawno-regulacyjnych zmuszony, żeby właśnie ARM, który jest takim licencjonowanym projektem zamkniętym,
był... Na szczęście w Europie RISC-V jest bardzo modnym w tej chwili, zwłaszcza w Komisji Europejskiej hasłem. Te wszystkie inicjatywy, które powstają w europejskiej przestrzeni badawczej, ale również w Komisji Europejskiej wspierającej startupy oraz firmy budujące układy, bardzo promują RISC-V. To jest architektura, która w Europie jest powiedzmy lubiana. No, sam procesor, European Processor Initiative jest oparta na RISC-u.
Gdybyśmy jeszcze domknęli tą kwestię, że to jest tak zwany fabless, bez elementu wytwórczości, koncept, podmiot. Polski krzem to będą inżynierowie, którzy będą wymyślać platformę, oprogramowanie, będą w porozumieniu z takim klientem już specyfikę taką tego konkretnie dla tego klienta budowanego procesora określać, doprecyzowywać i co? I wtedy taki opis leci na Tajwan na przykład?
No nie, my koncentrujemy się raczej na tych możliwościach, które daje nam Europa, prawda? I chcielibyśmy, żeby nasz produkt przede wszystkim nie był wytwarzany poza z rynkiem, który, na którym Unia Europejska ma jak coś do powiedzenia. To jest rzecz fundamentalna. Mamy pewne inicjatywy, które są związane z Tajwanem i z Europą, i SMS, SMC to jest tak, konglomerat czy joint venture pomiędzy Taiwanese Semiconductor Manufacturing, pomiędzy Infineonem, pomiędzy Boschem, NPX-em, czyli europejskimi podmiotami, które budują fabrykę w Dreźnie, która ma wytwarzać w 22, 18, a mówi się nawet o 16 czy nawet 12 nanometrach już w 2027 i ona będzie całkowicie zlokalizowana w Europie i tam będą europejskie podmioty decydować o tym wszystkim. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony chcielibyśmy, żeby coraz więcej tego można było produkować, czy przynajmniej na jakimś etapie robić przez pewne inicjatywy, które powstają poza samą fabryką. Jest taka inicjatywa, która się nazywa EuroCDP, w której partycypujemy, a której koordynatorem polskim jest Akademia Górniczo-Hutnicza, która ma pomagać startupom i małym firmom startujących w przemyśle półprzewodnikowym, tym wszystkim, co jest związane z w fazie poprojektowej, czyli z kolekcjonowaniem różnych designów, że nie trzeba było kupować całego wafla, tylko można było połączyć to z innymi projektami, wysłać do fabryki, zająć się opakowaniem, cięciem oraz następnie zwrócić to do małych partnerów, a niekoniecznie te wielkie korporacje mogłyby chcieć rozmawiać z nami. Unia Europejska ma taki mechanizm, chce to wytworzyć, chce to wspierać. No i EuroCDP wydaje się bardzo fajną inicjatywą, do której również przystąpiliśmy. No i generalnie rzecz biorąc w Unii Europejskiej jest taka atmosfera, aby wspierać firmy z tego sektora. No i chcemy na tej fali troszeczkę popłynąć.
Proszę powiedzieć wobec tego, jaki tutaj jest kalendarz? Jak wiem, że o 18 jest telefon z spotkanie z kolejnymi współpracownikami, czy może ze współpracownikami powiedzmy za oceanem, to tak przepraszam, zdradzam z kuluarów, ale to widać jak, że ta grupa rośnie, że ta grupa rozmawia. A na stronie można zobaczyć też taki kalendarz. Proszę o nim opowiedzieć, bo tam są dosyć takie szybkie terminy.
Kalendarz jest w dużej mierze zdeterminowany tym, że o czym powiedziałem już wcześniej, że my nie myślimy o jakimś projekcie, który będzie breakthrough, jak to mówią Amerykanie. Ma być to projekt, który jest, znowu tu się posłużę makaronikiem, good enough, o tym mówiliśmy, czyli dobry, wprowadzający pewne komponenty, które są wyróżnikami naszej technologii, ale które się świetnie nadają do poszczególnych segmentów rynku, które poddefiniujemy jeszcze razem z naszymi klientami. I to jest te dwa najważniejsze komponenty, czyli ten taki enabling customer, czyli klient, który nam pozwoli zbudować produkt zapewniają nam odpowiedni wolumen, to jest jedna rzecz. A drugi element, który jest no, nierozerwanie związany z budowaniem firmy zajmującej się projektowaniem półprzewodników, no to są pieniądze. Oczywiście prowadzimy rozmowy z różnymi organizacjami venture capital, z firmami, z którymi chcemy współpracować, czyli naszymi potencjalnymi partnerami, ale również z instytucjami Unii Europejskiej. Myślimy o programach rządowych. Miejmy nadzieję, że SAFE będzie jednym z takich programów, w którym będziemy mogli znaleźć jakieś możliwości finansowania. Bo trzeba sobie zdać sprawę jednak, że mówimy tutaj o bardzo poważnych pieniądzach. No chyba, że chcemy stworzyć firmę garażową, która wytworzy pewnego rodzaju IP, ale nie o to nam chodziło. Już w momencie formowania polskiego krzemu pomyśleliśmy sobie o tym, żeby to była jednak firma, która będzie chciała stworzyć produkt. Tak jak powiedziałem, może nie będzie to przełomowa technologia, ale produkt, który będzie sprzedawany w setkach tysięcy, jak nie w setkach milionów sztuk. I po to definiowaliśmy naszą architekturę, po to definiowaliśmy też te segmenty rynku, aby odpowiedzieć właśnie na takie wymagania. Bo niestety w przemyśle półprzewodnikowym wolumen sprzedaży jest rzeczą fundamentalną i od niej trudno jest uciec.
W każdym razie są trzy jakby takie linie tych granitów. Granit to jest nazwa tych procesorów.
Podowa, powiedzmy.
Tak, tak. Jednym są z myślą o dronach, prawda? To najszybciej mają się pojawić, być dostępne.
Nie myślimy o tym. Myślimy o tym, że jest to układ class SoC, czyli to jest taki system on the chip, czy generalnie rzecz biorąc będziemy pracowali nad całą generacją produktów. One będą w dużej mierze customizowane, jeżeli chodzi o i dostosowywalne do zapotrzebowania
dopiero
klienta.
Dopiero na etapie rozmowy z klientem.
Tak, liczba rdzeni, liczba kanałów pamięci, podsystem IO, czy akceleracja AI jest potrzebna, czy szyfrowanie postkwantowe jest potrzebne, ile kanałów PCI i tym podobne rzeczy.
Okej, okay. Czyli drony parkujemy jako pojęcie takie przykładowe. Inny to przykład, to pamiętam, że takie zastosowania
infrastruktury krytycznej, systemu przemysłowego tak. IoT. No, ale myślimy też o takich
kosmicznych.
Zastosowaniach kosmicznych właśnie. To jest bardzo mały rynek, prawda? Ale Polacy mają coraz więcej do powiedzenia na tym rynku. Tam są bardzo ciekawe projekty. Natomiast no, wolumen sprzedaży nie pozwoli stworzyć takiego. Czyli myślimy bardziej o czymś modularnym, który można będzie układać z odpowiednich klocków, dostosowując pod konkretne wymagania klienta czy segmentu rynku.
A jakieś możliwe takie synergie z obszarami takimi bardzo innowacyjnymi w Polsce. Czy tutaj, wiem, że to one też dopiero, że tak powiem, się rozwijają. Zapraszamy takie spółki, zapraszamy przedstawicieli takich sektorów. No, technologie kwantowe, tam gdzie ta inżynieria ma w zasadzie od podstaw być budowana. Czy tutaj gdzieś na takim wstępnym etapie chcielibyście podać rękę, albo widzicie rękę wyciągniętą od kogoś i chwycić ją mocno, I wspólnie coś wytworzyć. Coś, co byłoby takim jeszcze bardziej unikalnym podejściem, bo chwytałoby się obszaru ewidentnie rosnącego już wkrótce i decydującego o obrazie przyszłości.
I tak, i nie. My wierzymy, że kolaboracja i współpraca ma jak najbardziej sens tylko wtedy, kiedy wzmacnia produkt i prowadzi do zwiększenia wolumenu. Ale takim przykładem, w związku z powyższym, te takie rzeczy bardzo niszowe, gdy myślimy o quantum computing, prawda, i wszystkich tych rzeczach związanych z bioinformatyką i związanych z neurokomputerami i tym podobne nisze, one nie zapewniają wolumenu. Ale z drugiej strony szyfrowanie postkwantowe niedługo stanie się...
To już jest.
Tak, stanie się standardem.
Sektor finansowy pewnie, nie?
Z jednej strony, ale z drugiej strony to jest ta rekomendacja, którą w 2024 roku wydała Komisja Europejska dotycząca roadmapy wykorzystania algorytmów postkwantowych. No, miejmy nadzieję, że ona nie będzie niedługo rekomendacją, ale że będzie takim warunkiem sine qua non w ogóle wypuszczania produktów w europejskiej przestrzeni badawczej. I my mamy szansę, tu w Polsce istnieje takie IP stworzone przez Polskę, nie przez nas, ale przez firmę, z którą współpracujemy, której IP chcielibyśmy zaimplementować w swoim chipie, które będzie pewnego rodzaju wyróżnikiem. Takich chipów jeszcze nie ma, a już takie IP istnieje.
Jaka jest wizja? Jak ma się skalować, rozbudowywać? Bo to też jest w planach oczywiście polskiego krzemu. 7 nawet najbardziej wspaniałych tego zadania nie uniesie. Raczej musicie zebrać jeszcze całe grono takich doskonałych specjalistów? Czy łatwo ich pozyskać? Czy ludzie chcą w ogóle w takim przedsięwzięciu brać udział?
Od początku, gdy zakładaliśmy Polski Krzem, myśleliśmy o tym, żebyśmy zrobili produkt, który będzie sprzedawalny. To nie ma być produkt, który wyprodukujemy i będziemy my, no, czuli się ojcami twórcy chipu, który nigdy nie powstał. Historycznie ja mógłbym powiedzieć kilka anegdotek o chipach, które zawsze powstawały, miały być najlepsze na świecie, ale nigdy się nie udało ich wprowadzić na rynek. Natomiast my od początku myśleliśmy i staliśmy bardzo twardo na ziemi, prawda? Gdy myśleliśmy o tym, że nie będzie to przełomowa technologia, mamy doświadczenie i zbudowaliśmy w zespole kilkanaście chipów w procesie 20-18 nanometrów, więc wiemy, jak ten proces trzeba opanować. Skala trudności rośnie wraz z poziomem integracji, w związku z powyższym też zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Też wiemy, jak do jakich ludzi mamy dostęp i jakie kompetencje są zarówno w Polsce, jak i wśród naszych kolegów z polskimi paszportami pracującymi za granicą. I tak, jest to założenie, ale od początku nie chcieliśmy być firmą garażową, która tam będzie dłubało o nas przez 7 lat. No, wszyscy mamy już 20 parę lat doświadczenia w przemyśle półprzewodnikowych, czyli następnych 20 lat na wydłubanie czegoś w garażu nie mamy. Chcieliśmy zrobić produkt, który będzie sprzedawalny i który będzie atrakcyjny, więc musimy ruszyć od razu szeroką ławą. Więc my myślimy o tym, że będzie to zespół w początkowej fazie 50, 100, 150, bo to też jest istotne, że w tej grupie są ludzie nie tylko związani i rozumiejący, jak się projektuje, czyli od początku do końca, ale również ludzie związani z ich walidacją, z budowaniem ekosystemu. Niestety część z nas pracowała w firmach, w których stworzyliśmy fantastyczne chipy, ale zabrakło tego komponentu software'owego, o którym mówiłem na początku, o którym wspominał Steve Jobs. Jak się chce mieć świetne oprogramowanie, to trzeba budować własny hardware, ale hardware nic nie znaczy bez świetnego oprogramowania. Więc o tym wszystkim wiemy i do tego potrzeba zasobów ludzkich, ale równocześnie budujemy też tą grupę związaną z product managementem, czy zarządzaniem produktem i definiowaniem produktów. To są ludzie, którzy będą rozmawiali z partnerami, bo nasze wyobrażenie o produkcie może zupełnie zmieniać się w czasie, w takiej pewnej iteracyjności, do tego, co klienci sobie tak naprawdę będą życzyli. Więc to też jest bardzo istotne. Także no, nie chcielibyśmy tworzyć takiej firmy garażowej, która wymyśli te produkty.
Zbierze nagrodę.
Tak, dostanie najlepszy
ministra.
Projekt. Tak. I na tym będzie koniec. Tylko chcemy wyprodukować chip, który, tak jak powiedziałem, może nie będzie najlepszy w swojej klasie, ale będzie wystarczająco dobry.
Będzie miał klientów
i będzie miał pewne technologie, których nie mają inni.
To kiedy taki granit będzie?
Mamy rok 2026. Myślę, że cykl projektowania chipów to są 3 lata. Bo czy będzie to... I nie bardzo można przyspieszyć. Jeżeli chodzi o... Nawet myśląc o tym, że podwoilibyśmy załogę, to niewiele można przyspieszyć. Myślimy 2008-2009, to jest realny czas na to, żebyśmy mieli stabilizowany, czyli chip, który wrócił z produkcji gotowy po walidacji. Miejmy nadzieję, że z naszym doświadczeniem uda się to zrobić w jednym steppingu, co rzadko się zdarza, ale się udaje, więc mamy też i takie doświadczenie, że udawało nam się zrobić produkt w pierwszym steppingu, że szedł gotowy do produkcji. Wśród ojców założycieli mamy takich ludzi.
A kiedy można będzie powiedzieć, że ten polski krzem się przyjął, że to jest sukces? Mamy firmę, która powtarza powodzenie tego projektu. Nie wiem, to będzie za 10 lat, za 5 lat?
To jest świetne pytanie. Myślę, że warto, żebyśmy do tego może wrócili troszeczkę, czy porozmawiali sobie o tym szerzej. Z tego prostego powodu, że my mieliśmy szansę pracować w jednej z angielskich firm, która wyrosła w takim środowisku, które zapewniła jej Wielka Brytania. I my byśmy chcieli, troszeczkę zazdrościliśmy im tego, prawda? W latach 70. w Wielkiej Brytanii powstała taka firma Enmos, i ona, pomimo tego, że zbankrutowała, ale wyprodukowała masę firm, łącznie z Armem, prawda? Które są dzisiaj podwaliną tego ogromnego sukcesu rynku półprzewodników w Wielkiej Brytanii. nam by się marzyło, żeby w Polsce udało nam się taką firmę stworzyć. Może nie do końca chcielibyśmy, żeby był to polski krzem z tego, bo my chcielibyśmy się, żeby to był jednak sukces.
Żeby tak, tak, żeby ona żyła.
Tak, żeby ona żyła. Ale gdy zakładaliśmy go, to myśleliśmy, tak jak już powiedziałem, w takim statucie założycielskim była taka myśl o budowaniu pewnych kompetencji czy konsolidacji, prawda? To nie jest...
Konsolidacji kompetencji.
Tak, kompetencji, tak, które się znajdują na rynku, że żeby to był pewnego taki inkubator też innych firm
działania,
innych firm, które wyrosną. W tej firmie, która była w Wielkiej Brytanii, wyrosły potem takie firmy jak ClearSpeak, GraphCore, Arm. I to jest bardzo ciekawe. I ta firma od początku do końca miała wsparcie rządu. To rząd był świadomy tego, że te kompetencje Wielkiej Brytanii są niezbędne. Dzisiaj w Bristolu mamy dziesiątki, jak nie setki firm zajmujących się projektowaniem układów scalonych. Imagination, GraphCore, ClearSpeed i tym podobne nazwy, które są czysto brytyjskie, wywodzą się właśnie z tego rdzenia, które w latach 70. tam powstał. A proszę pamiętać, że w Wielkiej Brytanii nie ma już w tej chwili fabryki półprzewodników. Mhm. IBM miał w Greenock swego czasu, ale w tej chwili już ją zamknął. Znaczy
lata to ile temu mógłby taki sektor liczyć po tej konsolidacji? 5 tysięcy?
W tej chwili trudno
osób?
Nam jest powiedzieć, ile to jest. To są najczęściej małe firmy garażowe, ale czasami z bardzo przełomowym IP, jak na przykład to IP dotyczące postkwantowego szyfrowania. Jest mnóstwo Polaków, którzy pracują u gigantów, w Nvidii, w Samsungu, w Intelu, za oceanem. Nasza Polonia radzi sobie tam doskonale, łącznie z tym, że Polacy są głównymi architektami linii produktowych. I może nie są oni tak dobrze w jednym miejscu skonsolidowani, jak na przykład Hindusi. Natomiast no jest wielu Polaków i to po bardzo, bym powiedział, ciekawych uczelniach, to znaczy niekoniecznie związanych z ogromnymi politechnikami czy uniwersytetami, ale politechniki lubelskie, uniwersytety z małych miast również mają swoich przedstawicieli, którzy zrobili no, wielką karierę. Nie chciałbym powiedzieć oszałamiającą, bo w tym to zawsze jest praca zespołowa, ale zrobili poważną karierę za oceanem w wielkich korporacjach. Chcielibyśmy tych ludzi zachęcić, zebrać. Wielu z nich do nas już trafia i zgłasza swój akces przystąpienia do projektu. Jak tylko uda nam się zebrać kapitał i ruszyć z całym projektem, no to myślę, że ten projekt ma ogromne szanse powodzenia.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
Proszę Państwa, no będziemy się przyglądać, będziemy zapraszać i słuchać o tym, co się dzieje z polskim krzemem. Będziemy może świadkami zbudowania pierwszej serii urządzeń zawierających granit.
A ponieważ będzie to mały układ, na pewno nie będzie to Titanic.
Nie będzie to, tak, dokładnie. Tego się trzymamy za 10 lat też będziemy stukać do drzwi, żeby pan Paweł Gepner nam opowiedział, co słychać i jak ten ekosystem w Polsce rośnie. Dziękuję serdecznie. To był Limes Inferior. Kłania się Szymon Augustyniak. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.